zdawałem sobie sprawę, że moja babcia nie jest taką babcią, jaką mają inni. Siedzącą w domu, robiącą na drutach. Z wczesnego dzieciństwa pamiętam jeszcze te jej właśnie wyjazdy na rowerze, w plener, do lasów, tutaj na Osoczańskie pola. To było coś zupełnie innego. Nikt nie miał takiej babci. Także pod tym względem jak najbardziej czułem, że babcia jest osobą niezwykłą. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy ze znaczenia jej obrazu, z tego, co robi. Po prostu babcia się tym zajmowała. To było naturalne, zastane po prostu. Taka jest babcia. Ona maluje, to jest jej życie.
Bardziej jestem przygotowany jako ten hodowca, bo chociaż w Parku Narodowym dzisiaj pracuję, to większość pracowników, takich również ja, jesteśmy po wydziałach leśnych i nastawieni na pielęgnację. Ale to się bardzo łączy, ochrona z pielęgnacją. Jeśli pielęgnujemy, to jednocześnie chronimy.
To ja też ochraniam i zachowuję, bo ja jestem muzealnikiem. Ściśle pracownikiem Ossolineum. Ja z wykształcenia jestem archeologiem i to wczesnego średniowiecza.
Archeologia, fundamenty, od tego zawsze trzeba zaczynać. No tak. Aby wiedzieć co dzisiaj, zawsze trzeba cofnąć się do tego, co było wcześniej.
Sąd się wywodzę. Jest taka urocza miejscowość Florianka, majątek, w którym się urodziłam, w którym się wychowałam, w którym miliony bzów kwitły w maju i miliony ptaków śpiewały w okolicznych lasach.
Na Floriance mamy hodowlę stajenną konika polskiego. Mamy też bydło to białogrzbiete i czerwone, czyli terasy, które niegdyś na tych terenach były. I mamy tą owcę też tego południowo-wschodniego rejonu, owcę uchruską. One są jako żywe kosiarki, tak jak Państwo widzą tu koszone, ale ślady, ślady po owieczkach został. Ale niesamowitą rolę wszystkie te gatunki, które wymieniłem, pełnią w ramach właśnie tej ochrony czynnej, utrzymania powierzchni nieleśnych. Tu mamy właśnie też salę poświęconą Aleksandrze Wachniewskiej. No, trudno byłoby, wprowadzając na Floriankę osoby odwiedzające Roztocze i okolice, aby nie wspomnieć o tej osobie.
Tutaj jest popiersie z gipsu Aleksandry Wachniewskiej. Taką sobie babcię pan przypomina?
Tak, tak, ponieważ znałem babcię z czasów, kiedy była już osobą starszą. Pamiętam ją z lat 70., kiedy już zaczęła zmagać się z coraz poważniejszą chorobą. Ale pamiętam, jak wyglądała i myślę, że to popiersie zupełnie nieźle oddaje. Jej fryzurę, ulubione korale, zawsze nosiła takie korale. Widać na popiersiu kołnierz i fragment prawdopodobnie sukni. Ona sobie bardzo często te ubrania szyła sama i sama je ozdabiała. Nosiła takie duże, bardzo duże guziki, troszeczkę w stylu lat 30. To było takie bardzo charakterystyczne dla niej i ona była zresztą ogromną indywidualistką o bardzo silnym charakterze. Potrafiła się wyróżnić na tym ówczesnym, no nie czarujmy się, bardzo takiej szarej, siermiężnej wręcz rzeczywistości. I ona była tutaj takim barwnym kwiatem w tych swoich kolorowych strojach, właśnie w takich niezwykłych sukniach. To były jej pomysły i jej wykonania. W ten sposób pokazywała swoją indywidualność.
Jak się na babcię pieszczotliwie mówiło w rodzinie?
Oleńka, zawsze babcia Oleńka.
To jest to najbliższe otoczenie jej domu, jej miejsca, gdzie właśnie miałam szczęście poznać panią Aleksandrę Wachniewską. Tutaj też z tym rowerem i z tym ekwipunkiem malarskim często tędy podążała.
To była piękna kobieta?
Bardzo piękna. delikatna, filigranowa i niewysokiego wzrostu, ale o rysach, które jakby budziły właśnie zainteresowanie. Nawet uroda raz, sposób uczesania, troszkę jakby staromodny strój sprawiały, że wydawało się, że jest troszkę osobą z innej epoki. Ona była sobą. To jest jakby cała też taka dodatkowa tajemnica, aura, która wokół niej istniała, która też budziła pewien szacunek, bo te spotkania z nią były przeżyciem, były taką przygodą, właśnie również dlatego, że była tą osobą troszeczkę jakby inną od przeciętnego mieszkańca, przeciętnego człowieka. Ona w czasie okupacji zaangażowała się tyle, ile mogła, jako artystka służyła swoją pomocą i ciągle przekazywane są, znane są takie fakty, jak to, że projektowała sztandar dla 9 pułku, jak to, że rzeczywiście na ile mogła służyła pomocą jako artystka.
W 1939 roku całe wakacje wspaniale spędzaliśmy w Zwierzyńcu na korcie tenisowym i w lasach i na rowerach na 2 czy na 3 dni przed 1 września. Pojechaliśmy do Warszawy i tam dostała nas wojna. Wróciliśmy ostatnim pociągiem, który wyszedł z Warszawy przed wejściem Niemców. Już bez tych walizek, bo je zostawiliśmy nierozpakowane, tylko z czym, wie pani, z czym? Największym głupstwem, jakie można było z sobą z Warszawy zabrać wtedy, z maską gazową. Przyjechaliśmy do Zwierzyńca i szliśmy tą drogą z Białego Słupa i była przepiękna księżycowa noc. I szliśmy między tymi starymi źródłami, które są do tej pory. I byłam tak strasznie szczęśliwa, jak nigdy w życiu, że ja idę do rodzinnego domu po tych koszmarach. Księżyc świeci cudownie, takie cienie się kładą, długie drzew. Jest szalona cisza. To było ogromne szczęście.
Ojciec pani Wachniewskiej zakładał tutaj szkółki na Floriance, szkółki leśne, szkółki zadrzewieniowe, szkółki drzew owocowych. Zresztą był bardzo dobrym botanikiem, ogrodnikiem, entomologiem. Jeszcze są jakieś stare zbiory jego autorstwa. I właściwie rozkwit Florianki w pierwszych latach XX wieku Florianka zawdzięcza ojcu pani Wachniewskiej, panu Fajfrowi. To była taka bardzo, bardzo znana postać tutaj. Tutaj urodziła się właśnie pani Wachniewska, w tym domu na Floriance, tam gdzie teraz jest OHZ, ośrodek hodowli zachowawczej konika polskiego, czyli troszeczkę dalej.
Wiemy z przekazów, z akt dawnych ordynacji zamojskiej, że we Floriance na przełomie XIX i XX wieku Franciszek Fajfarc-Stankowski, ojciec Aleksandry Wachniewskiej, prowadził szkółki drzew leśnych i ozdobnych i to były szkółki nastawione na produkcję tych drzew. One były eksportowane głównie do dawnej Rosji, ale też wiemy, że prowadził on szkołę taką ogrodniczą, gdzie było kilku uczniów, którzy pochodzili z Górecka, z Tereszpola i uczył ich tego rzemiosła, uczył ich pielęgnacji drzew i krzewów, uczył ich kształtowania tych drzew, dbał też o ich taką edukację ogólną, bo było to związane z poznaniem polskiej literatury, historii naszego kraju. Wiemy też, że no, ci uczniowie mieli możliwość czytania wierszy, więc to był, powiedzielibyśmy dziś, taki człowiek renesansu, który wykonywał to zupełnie w takim czynie społecznym. Dbał o to, aby ta lokalna społeczność, te dzieci, które właśnie tam przychodziły do pracy, nie tylko pracowały, ale też i uczyły się po prostu.
Wspominała Aleksandra Wachniewska te jego słowa: oleńko rysuj, oleńko rysuj. Jako dziecko chodziła z ojcem po okolicy i Floriance. To on też robił szkice z tych wypraw i on ją namawiał, aby to, co widzi, przenosiła na rysunki. I z tych wypraw ona po prostu to uwieczniała najpierw na kartkach papieru. Ale myślę, że całe to otoczenie ich domu rodzinnego było przedłużeniem domu. Bo jeśli cofnęlibyśmy się do tych czasów, gdzie nie było monitorów, do domu przychodziło się najczęściej przespać się, zjeść, odpocząć. Natomiast życie toczyło się, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, w okolicy też domu. I to towarzyszenie ojcu, to takie zaszczepienie czegoś, co później wydało piękne owoce.
Ten przed nami jodłowy las to jest jakby ten najpiękniejszy, najwspanialszy okres twórczości Aleksandry Wachniewskiej. Ona do tego swojego stylu dochodziła właściwie przez wiele, wiele lat. Tuż po skończeniu akademii możemy obserwować prace troszeczkę jakby impresjonistyczne, malowane głównie pędzlem. Natomiast z biegiem czasu następowała taka synteza krajobrazu. Wachniewska zaczęła malować szpachlą. To narzędzie w pewien sposób wymusiło tę syntezę, a więc szeroka plama, pozbycie się wszelkich szczegółów, drobiazgów spowodowało, że jakby widzimy drzewa i przyrodę w takiej esencji jej, takiej pięknej, monumentalnej. W bardzo wielu pracach Aleksandry Wachniewskiej można właściwie zaobserwować właśnie tylko ten fragment, nie drzewa w całości, ale ten fragment połączenia z ziemią, który jest zawsze jakby najbogatszy, nawet w takim czysto artystycznym wyrazie. Tu się bardzo dużo dzieje, tu rzeczywiście ten styk ziemi i drzewa jest bardzo ciekawy plastycznie.
Przez mgłę pamiętam, kiedy pani Aleksandra przyjeżdżała na rowerze i na tym polu rozkładała sztalugi i malowała wgląd na Bukową Górę od strony stawów. Byłem dzieckiem wówczas jeszcze. No tak, nie myślałem, tak, że dzisiaj po latach do tego wrócimy.
Tak, ona miała takie swoje miejsca upatrzone. Miała zresztą swoje ulubione tematy, które malowała wielokrotnie. Tak troszkę impresjonistycznie podchodziła o różnych porach dnia. Co roku malowała ten sam motyw, zawsze troszeczkę inaczej, zawsze ujęcie jest nieco inne, ale widać, że to jest to samo miejsce.
Buki w sposób szczególny one podkreślają to piękno jesieni. Ja myślę, że tak jak Aleksandra Wachniewska, tak wiele osób jesień kocha właśnie z uwagi na tą gamę kolorów, a u buków jest coś takiego, że one już od wiosny nie rozwijają się w jednym czasie. Wydaje się jeden gatunek. Zaczyna się wiosna, ale nie. Jedne mają już niemal w pełni rozwinięte liście, a u drugich dopiero pękają pączki. Mówi się o dwóch formach nawet. Buka formy wczesnej i późnej. Te wczesne przymrozki u tego, który tak się pośpieszył, spowodują, że te liście zostają nieco uszkodzone. W różnej porze zaczynają się przebarwiać. I już pierwsze są dzisiaj. Może to te, które na wiosnę wcześniej wystartowały. Z tej gamy żółci, złota przejdą do brązów i jeszcze w zimie możemy je zobaczyć, zwłaszcza na młodych buczkach.
Bukowa Góra była zawsze jakoś nietykalna. To była taka najbardziej dla mnie dobra pracownia. Bóg ma jasną korę, na tej korze od czasu do czasu jakiś bardzo zielony porost się znajduje, także jest ubrany nawet. Poza tym no, te różne etapy zmieniania kolorów liści. Trzeba się strasznie spieszyć, żeby uchwycić ten właśnie moment, kiedy one są najpierw takie zielono, troszkę inne, już nie jest zieleń taka soczysta, a później, prawda, przez żółte, aż do czerwonych i rudych.
To jest portret przedstawiający moją mamę, ale w wieku kilku lat, jako dziewczynkę. Ukochana, jedyna córka Aleksandry i Zygmunta Wachniewskich, Maria, zwana Maryjką albo Dzidzią. Portret mojej mamy.
Co mama opowiadała o swojej mamie?
Opowiadała wiele, jak wyglądało życie w domu Aleksandry, w Zwierzyńcu. Po wojnie Aleksandra bardzo szybko straciła pracę w technikum leśnym z powodu nieprawomyślności. Ponoć w czasie inspekcji szkolnej na lekcjach pisma technicznego czy rysunku technicznego Aleksandra poleciła swoim uczniom wykaligrafować fragment z Mickiewicza o lasy nasze, ile wasz co roku zabiera kupiecka bądź rządowa moskiewska siekiera. Oczywiście inspektor nie zrozumiał, że chodzi o cytat z wieszcza narodowego. Uznał to za prowokację skierowaną przeciwko naszemu sojusznikowi. Stąd Aleksandra w trybie natychmiastowym straciła pracę. Jej mąż Zygmunt również miał, z tego co opowiadała mama, wiele kłopotów. Pracował przez pewien czas w tartaku, ale też szybko stracił tą pracę. Życie dziadków nie było łatwe w tych tak naprawdę bardzo trudnych czasach. Mama często opowiadała, że borykali się z problemami natury materialnej. Bardzo ciężko było wtedy żyć z malarstwa.
Maluję jakieś takie ciekawsze, stare chałupy. Tu na przykład jest taka chałupa bardzo urocza, bardzo przepiękna. Z jednej strony mieszkalna, z drugiej strony gospodarcza. Tak? I tam jest taka staruszka mieszka. Ale jak ja przyszłam właśnie z taką najlepszą intencją malowania tego i powiadam właśnie, przyszłam, żeby namalować ten pani śliczny domeczek. A ona mówi tak twardo, z taką złą miną, a ja sobie nie życzę.
Tu od razu zwróciłem uwagę na ten obraz z dedykacją ku wspomnieniom wypraw na Sochy mojej córce, bo to obraz, który wisiał zawsze w pokoju mamy. To jest jeden z ulubionych motywów Aleksandry Wachniewskiej, bo to jest widok w kierunku wsi Sochy z Bukowej Góry. To była taka dla niej pamiątka zarówno tego czasu spędzonego tutaj w czasie wakacji, ale w ogóle pamiątka ukochanego Roztocza, do którego zawsze właśnie przez całe życie tęskniła i chciała wrócić.
Układ pól wstęgowy z miedzami, z całą gałą roślinności tej polnoleśnej, bo tak tutaj mamy, bo w tle mamy i te drzewostany, ta ciemna zieleń, to fragmenty sosnowe, ale mamy maki, trawy, malinę na miedzy można dostrzec, czy chabry, które też mogliśmy zawsze odnaleźć i na miedzy, i wśród zbóż. Ale przede wszystkim ten piękny krajobraz. No wyobraźmy sobie, że mamy jedną uprawę danego gatunku. Monotonia. Natomiast to piękno, które zostało ujęte tych pól soszańskich, jest takie jak na Roztoczu, z czego słyniemy.
Widziała ten las jako to dziedzictwo wieków, ale jako ten wymiar historyczny tych dawnych, ale tych także wojennych przeżyć i tych dramatów i ten las, który ratował. I ona właśnie w tych swoich pismach do różnych instytucji podkreślała to ważne znaczenie lasu, lasu w takim wymiarze przyrodniczym i historycznym. No w każdym razie po tych wielu, wielu latach jej działalności, a trzeba powiedzieć, że nie było wtedy mowy o żadnej ekologii, co najwyżej mówiło się o ochronie przyrody. Tu jasno trzeba powiedzieć, że Aleksandra Wachniewska, niezależnie od naukowców, ale przede wszystkim jako osoba, jako społecznica, która z własnej woli podjęła tę akcję, wielką akcję ratowania po wojnie lasów przed wycięciem, od zagłady trzeba powiedzieć, jej działalność jest bardzo ważna w skali ogólnopolskiej. W owym czasie to była w Polsce największa działaczka na rzecz ochrony rodzimej przyrody, a tutaj u nas trzeba podkreślić, zwłaszcza tej przyrody roztoczańskiej, tych najbliższych lasów, tych lasów zwierzyniecko-kosobudzkich, tej Bukowej Góry, gdzie ona stale przeszmalowata jesień, ta ulubiona pora roku, ale i tych dalszych, bo ona była zafascynowana, no Górecko-Kościelne przecież, no Szumy na Tanwi, jeździła tam, rysowała, gdzieś tam jeździła pod Bełżec, a to znowuż innego razu jechała rysować zagrody do Czarnego Stoku, do Guciowa, do Bondyża, a jednocześnie przeprowadzała dokumentację fotograficzną pomników przyrody i pomników architektury, bo w ogóle pełniła z ramienia różnych instytucji, między innymi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pełniła funkcję społecznego opiekuna przyrody i społecznego opiekuna zabytków. I trzeba powiedzieć, że bezceremonialnie postępowała. Zapoznałem się z dziesiątkami pisma Aleksandry Wachniewskiej, gdzie z imienia nazwiska mówi, kto wycina drzewo, kto dopuści się dewastacji przyrody, powiadamiała instytucje odpowiedzialne, nie wyłączając także policji. Zawsze sobie przygotowywała na te spotkania odnośnie ochrony przyrody, takie swoje wystąpienia. Bardzo gruntownie do tego się przygotowywała. No i ostro występowała w sprawie zwierzyńca. Tutaj był taki moment, że masowo zaczęto wycinać drzewa przy stawie kościelnym na przykład. Więc ostro zareagowała, powiedziała, zwierzyńcu żadne drzewo nie może być wycięte bez powodu. I dalej dodaje, tutaj nasze miejscowe władze nie lubią zieleni. Zieleń denerwuje nasze miejscowe władze. A jednocześnie postulowała utworzenie tutaj zwierzyńcu, to miało się nazywać stacja klimatyczna, co gorąco popierali także i naukowcy przyrodnicy. No ale pisze w którymś momencie do profesora Władysława Szafera, panie profesorze, staramy się o status miejscowości klimatycznej, ale jaki to będzie miało sens, jeżeli wszystkie okoliczne lasy zostaną tutaj wycięte?
Do Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zwierzyńcu.
W chwili obecnej, gdy toczy się sprawa podniesienia zwierzyńca do rangi miejscowości letniskowej, a także gdy jesteśmy w przededniu ostatecznego zatwierdzenia przez naczelnego konserwatora Zwierzynieckiego Parku Narodowego i gdy osiedle nasze stało się ośrodkiem zainteresowania władz centralnych, administracyjnych czynników naukowych, społecznych i turystycznych, zależy wszystkim na zachowaniu maksimum zieleni i drzew w osiedlu. Mamy przykład oszpecenia krajobrazu i zubożenia walorów estetycznych osady przez bezmyślne ogołocenie z zieleni wysp i brzegów stawu kościelnego, który był jednym z najważniejszych obiektów turystycznych. Obecnie wycięcie 6 drzew nad brzegiem Wieprza przy moście, którędy przechodzi główna trasa turystyczna, znów powoduje zubożenie krajobrazu i jest sprzeczne z ustawą o ochronie brzegów wód.
Aleksandra Wachniewska, społeczny opiekun ochrony przyrody Zwierzyniec nad Wieprzem. Zwierzyniec dnia 4 lutego 1959 roku do obywatela konserwatora przyrody w Lublinie. Przy prawnym zatwierdzeniu rezerwatu Kamienna Góra uprzejmie proszę pana konserwatora o wzięcie pod uwagę następujących danych. Rezerwat Kamienna Góra we Frejance liczący 1,06 hektara został utworzony przez Zarząd Ordynacji Zamojskiej jeszcze przed wojną. Lasy Państwowe przejmując ordynację przejęły również wyżej wymieniony rezerwat, czego dowodem wyłączenie z gospodarki leśnej jest. Wnoszę o zachowanie granic, przeniesienie tablic objaśniających na miejscu. A więc no, z całą pewnością zamysłem tutaj, kierując to pismo pani Aleksandry, było, aby te chronione tereny były w sposób też właściwy oznaczone, aby nie było niejasności co do tego, co chronimy. Tutaj akurat są pisma, które kierowane są w kontekście rezerwatu Kamienna Góra we Floriance, nieopodal, piękne miejsce ze śnieżyczką Przebiśniek. Obszar, który w dobrach ordynacji zamojskiej, czyli do 1944 roku, był wyłączony i stanowił taką ciekawostkę przyrodniczą. Po likwidacji ordynacji całą tą powierzchnię włączono w zarząd lasów Nadleśnictwa Zwierzyniec, aby te powierzchnie, które były chronione wcześniej, chronić w dalszym ciągu, aby zadbać, oznaczyć, niejednokrotnie powiększyć, stworzyć taką strefę ochronną. Różnie to było odbierane, niejednokrotnie otrzymywała odpowiedzi negatywne, były też przykrości kierowane, ale ona nie ustępowała. I kropla drąży skałę. Te rezerwaty, 11, które przed utworzeniem parku powstały, to między innymi jej zasługa i z całą pewnością jej zasługą jest w tych pismach, które kierowała, że partie drzewostanu, które były przewidziane gospodarką zrębową do całkowitego wycięcia, że te cięcia zostały wstrzymane. Najwięcej tych powierzchni to jest w bezpośrednim sąsiedztwie zwierzęca.
Oczywiście nie uświadamiam sobie do końca znaczenia jej obrazów, jej walki o ochronę przyrody, o zachowanie roztaczańskich lasów, roztaczańskiego krajobrazu. Wiedziałem, że to robi, babcia też o tym mówiła, mama, rodzice, ale oczywiście jako dziecko przyjmowałem to jako coś takiego troszkę naturalnego. No tak, no moja babcia taka jest. Dopiero oczywiście z czasem przyszło o wiele większe uświadomienie, że ona zrobiła coś naprawdę niezwykłego, że te jej obrazy są nie tylko zapisem widoków roztocza z lat 50., 60., 70. To jest coś więcej. One są takim pewnym przesłaniem, myślę, dla nas, żebyśmy to piękno przyrody i nie tylko, ale piękno wokół nas zauważali. Ona nie musiała wyjeżdżać do Egiptu, do niezwykłych krajów czy w niezwykłe miejsca, bo ona te niezwykłe miejsca zauważała wokół siebie. Malowała w zwierzyńcu, malowała w bezpośredniej bliskości domu, bo ona widziała tam już to piękno, to, co było warte zarejestrowania. Farby oczywiście olejne, bo babcia malowała zawsze olejami.
Na jednym z pierwszych obrazów widzimy piękną okazałą jodłę. Ale w tle mamy i świerka. Coś tutaj przebija się z liścia z tych gatunków. Zapewne buk, bo ten buk najczęściej towarzyszy naszym drzewostanom. Ale ewidentnie na pierwszy plan roztoczańska jodła, której wymiary, no tutaj na obrazie tego nie widzimy, ale możemy sobie obejrzeć jeszcze na żywo, chociażby przechodząc ścieżką przez Bukową Górę, naprawdę są imponujące, bo to do 50 metrów wysokości często dorastające drzewa.
Pomarańcze i żółcie.
I około metra pierśnicy, a więc budzący naprawdę podziw.
Czyli kolory lasów roztocza, przede wszystkim jesiennych. Sztaluga i takie szpachelki.
Kolejne. Piękna Dolina Wieprza. No i olsze i brzozy. Brzozy płaczące na brzegach rzeki. Gatunek bardzo charakterystyczny w całym kraju. Możemy go dostrzec. Plastyczny też co do warunków występowania, bo i siedliska bardziej wilgotne i suche. Przede wszystkim ta biała kora, ale też pięknie przebarwiające się, bo te liście brzozy, drobne co prawda, ale ta ich ilość i jesienią jest taki pewien moment, że piękny, taki żółtawo-złoty kolor. No i to otoczenie traw, łąki i sąsiedztwo widać, że już jest pełen drzewostan. A tutaj kolejny obraz z bukiem. Gdzieś chyba na skraju lasu, z całą pewnością, ponieważ ten pień jest lekko pokręcony.
Stoimy przed obrazem niedokończonym. On pokazuje, jak tworzyła, jak powstawały obrazy. Widać tutaj szkic ołówkowy, który jest stopniowo wypełniany barwami nakładanymi właśnie poprzez takie wcieranie. W ten sposób ona nakładała kolory. One tworzą bardzo charakterystyczne plamy, dopiero patrząc na obrazy z pewnej odległości widać, jakie one są perfekcyjne. Patrząc bliska, czasami wydają się takie zamazane, jak gdyby niewyraźne, złożone z wielkich plam, pozornie przypadkowych, a w rzeczywistości one są niezwykle precyzyjnie uporządkowane i umieszczone. Widać tą niezwykłą technikę. Obrazy powstawały dość szybko, z tego co pamiętam. Babcia malowała bardzo dużo i sprzedawała, i rozdawała. Niektóre tylko zostały w domu rodzinnym. I stoimy przed obrazem, który ma swoją niezwykłą i może trochę dramatyczną, smutną historię, bo jest to trochę przesłonięte przez ten sprzęt malarski, przez te kielnie. Ale tutaj jest dopisek mówiący o tym, że jest to ostatni obraz przed zachorowaniem, o tytule Pod gajówką wróbla, niedokończony. Te drzewa są takie smutne, zieleń jak gdyby wyblakła, niedokończona. Obraz, który babcia podpisała, że jest ostatnim obrazem, który zamykał ten wspaniały czas, kiedy ona jeździła rowerem i docierała do tych wszystkich swoich ulubionych miejsc całe lato, jesień. Choroba w 1974 roku stopniowo zaczęła ograniczać te jej możliwości, w końcu uniemożliwiła zupełnie, nie opuszczała swojego domu w Zwierzyńcu. Że ten obraz ma w sobie pewną traumę i pewien smutek. On troszkę odróżnia się od tych wszystkich i obrazów i reprodukcji, które tutaj wiszą, które są takie bardzo barwne.
Malowana brzoza bieluśkim porankiem, cieniste mozaiki w ściele przed gankiem. I stoi samotnie przy krawędzi drogi, z koroną zwieszoną, wpatrzona w te progi. Tędy przychodziła pani siwowłosa, co pędzel maczała w rozstrzebrzonych rosach. Kolorami tęczy rozkwiecała drzewa, a las roztoczeński symfonię jej śpiewał. Lecz już tu jej nie ma, odeszła gdzieś pani, tylko biała brzoza ciągle tęskni za nią.